o naszym bracia i siostry. Stoję tutaj przed wami do głębi wzruszony z różnych może przyczyn, wiadomych mnie, Panu Bogu, jak i również niektórym braciom. Lecz chciałbym wspomnieć o czymś jednym, o jednej takiej przyczynie, która mnie do głębi poruszyła. Brat wczoraj tutaj wspominał, że jest to już konwencja, która? 14. Bardzo szybko można policzyć, że łącznie z tą to będzie ile? 42 dni. I kiedy pomyśliłem, jaki to okres, pomyślałem nad tym, jaki to okres czasu, że będzie to 40, jutro drugi dzień konwencji, a ja w tych 42 dniach jestem dopiero drugi dzień. I uzmysłowiłem się sobie, ile może straciłem, że nie byłem tutaj wśród braci, wśród bratni społeczności. Mam tutaj z tego miejsca do was przemówić jako narzędzie mówcze. Bo wiemy, że jesteśmy tylko narzędziem mówczym, że mamy przekazywać słowo Pańskie. Kiedy patrzę na to, to widzę, że jesteśmy aż narzędziem mówczym. Że jesteśmy malutkim rybaczkiem w boskim planie Bożym. A Pan udziela nam sposobności, abyśmy przekazywali słowo Pańskie. Wczoraj jeden z braci posłużył się pewnym wydarzeniem, a właściwie pewną miejscowością, która znajdowała się w narodzie izraelskim i mówił o miejscowości Sychem, która oznaczała to pomiędzy. Ja braterstwo też bym chciał sięgnąć do tych starszych, jak gdyby, wydarzeń z narodu izraelskiego. I za podstawę naszego rozważania weźmiemy słowa, które są zanotowane w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział i od 1 wersetu. Gdy cię wprowadzi Pan Bóg twój do ziemi, do której wchodzisz, aby się posiadł, i wytraci narodów wiele przed twoją twarzą, Chetyjczyka, Gergiewyjczyka, Aboryjczyka, Hananejczyka, Ferezejczyka, Hawejczyka, Jebuzejczyka, 7 narodów większych, możniejszych niż ty. A poddaje Pan Bóg twój tobie, iż je porazisz, wtedy wytracisz je do szczętku. Nie będziesz brał z nimi przymierza, ani zlitujesz się nad nim. Widzimy, braterstwo, kiedy patrzymy na ten werset, to te słowa były wypowiedziane w pewnej okoliczności. Są one już wcześniej zanotowane, a w 2 Księdze Mojżeszowej, 34 rozdziale i od 10 wersetu, który odpowiedział: oto ja postanowię przymierze przed wszystkim ludem twoim. Czynić będę cuda, które nie były czynione po wszystkiej ziemi i we wszystkich narodach. A obaczy wszystek lud, między którymiś ty, sprawę pańską, bo straszne będzie to, co ja uczynię z tobą. Strzeżże tego, co ja dziś rozkazuję tobie. Oto ja wypędzę przed obliczem twoim. I dalej wymienia tych 7 narodów. I 12 werset mówi: strzeż się, abyś snać nie stanowił przymierza z obywatelami ziemi onej. Jest tutaj wspomniane, że kiedy naród izraelski po dużych doświadczeniach od wyjścia z niewoli egipskiej doszedł do pewnego momentu, a cały czas podążał do ziemi obiecanej. I teraz Pan mówi: ja poddam w twoje ręce te wszystkie narody, lecz ty je musisz co uczynić? Wytracić.
Pan podda, Pan da możliwość. Nie martw się czasami, że Ciebie będzie mniej, ale Ty je wytracisz, jeżeli to uczynisz. Ja myślę, braterstwo, że naród izraelski przeszedł wiele doświadczeń. Było to już po zawarciu przymierza. I my wiemy, że naród izraelski miał tak zwane 42 przystanki, zanim doszedł do ziemi obiecanej. Te 42 przystanki mogą nam dawać do myślenia, że jest to dla nas rozwój, stopnie rozwoju naszego chrześcijańskiego charakteru. I kiedy patrzymy, że na 12 przystanku zostało z narodem izraelskim zawarte przymierze, ale patrzymy również na wydarzenia, na pozostałe, że jeszcze bardzo wiele doświadczeń, przez wiele doświadczeń naród izraelski przeszedł. Tak podobnie jest i z nami. Nieraz może sobie myślimy, że kiedy zawrzemy z Panem Bogiem przymierze, to nasza droga już będzie drogą prostą, będzie bardzo wygodna, ale wtedy dopiero czasami trudności mogą się rozpocząć. Ale myślę, że tego zdradzać się nie powinniśmy. Tak jak było wspomniane do narodu izraelskiego, że ja tych wrogów poddam Tobie, lecz Ty musisz chcieć wytracić. Wczoraj już był ten werset wspomniany z listu apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział i 4 werset, że cokolwiek przedtem napisano, to napisano ku naszej nauce. To znaczy, że musimy wyciągnąć lekcję z tego, co napisane. A myślę, że szczególną lekcję powinniśmy wyciągnąć z narodu izraelskiego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 10 rozdziale 11 wersecie mówi: a te wszystkie rzeczy przydały im się za wzór, a napisane są dla napominania naszego. Ja myślę, że z każdych wydarzeń związanych z narodem izraelskim możemy wyciągnąć lekcję dla nas. I w lekcji tej zechcemy wyciągnąć pewną naukę dla nas. I temat naszego rozważania będzie, że nasza walka przed wejściem do ziemi obiecanej. Ziemia obiecana. Dla narodu izraelskiego miał to być odpoczynek. Tak i podobnie dla nas, ziemia ta obiecana wskazuje na ten odpoczynek. Lecz aby ją osiągnąć w pełni, potrzeba staczać walkę. Tą walkę toczymy teraz. Na ile będziemy zwyciężać, na tyle będziemy odpoczywać. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale, 1, może i 7 werset odczytany. Bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Jego, nie znalazł się kto z was być upośledzony. Zna się, naznacza dzień. Niektórzy dziś mówiąc przez Dawida, jako tak długim czasie, dziś jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Albowiem jeśli im Jozue odpocznienie sprawił, nie mówiłby był potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. Albowiem ktokolwiek wszedł do odpocznienia Jego, i on także odpoczął od spraw Jego. I Bóg od swoich. Jako i Bóg od swoich. Widzimy, braterstwo, że apostoł Paweł wspomina, że możemy wejść już dzisiaj do odpocznienia. Bo mówi, że jeśli by Jozue sprawił odpocznienie narodowi izraelskiemu, to dzisiaj nie mówilibyśmy o jakimś innym odpocznieniu. Lecz tak jak naród izraelski miał pokonać 7 narody, aby wejść do tej ziemi obiecanej, tak i my musimy coś uczynić teraz. Te 7 narody, myślę, że liczba 7 oznacza nam co? Doskonałość, zupełność. 7 narody, które Izraelici mieli pokonać, zupełnie były to narody grzeszne. I dla nas to oznacza, że grzech w zupełności musi być pokonany. Brat wcześniejszej lekcji wspomniał jak gdyby o jednym grzechu. O grzechu jakim? Obmowa. Obmowa. Ale tutaj myślę, że jeśli brat wspomniał, że jeśli będziemy ten grzech czynić, to nigdy nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Tak podobnie i tutaj. Jeżeli ktoś wrogów grzechu w zupełności nie pokonamy, nie tylko odmowy, ale każdego grzechu nie pokonamy, to wtedy nigdy nie wejdziemy do Królestwa Bożego, a szczególnie jeśli mamy na myśli fazę duchową. Ojcowie Kościoła przy końcu VI wieku podzielili wszystkie grzechy, o których Pismo Święte mówi, na 7 grup. I w obecnej lekcji na te grzechy popatrzymy przez pryzmat tych narodów. Pierwszym narodem, który był wymieniony do pokonania, był Amorejczyk. Zapowiedź tego, że miał być on pokonany i w jakim okresie czasu, już czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział i od 12 wersetu. I stało się, gdy słońce zachodziło i przypadł twardy sen na Abrahama, a oto strach i ciemność wielka przypadła na nim. I rzekł Pan do Abrahama, więc wiedząc, że gościem będzie nasienie Twoje w ziemi cudzej, i podbiją je, i w niewolę, i utrapią je przez 400 lat. Wszakże naród on, któremu służyć będą, ja sądzić będę, a potem wyjdą stamtąd z majętnością wielką. Ale ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju i pogrzebion będziesz w starości dobrej. A w czwartym pokoleniu tu się wrócą, bo jeszcze nie wypełniła się nieprawość Amoryjczyka aż do tego czasu. Widzimy, że już było zapowiedziane przez Pana do Abrahama, że jego nasienie będzie wcześniej w ziemi cudzej, ale później się powróci, aż się wypełni nieprawość Amoryjczyka. W czwartej księdze Mojżeszowej mówimy, jest napisane, że tak się wypełniło. Że tak się też stało w 21 rozdziale i 21 wersecie. I posłał Izrael posły do Sechona, króla amoryjskiego, mówiąc: niech przejdziemy przez ziemię Twoją, nie pójdziemy ani przez pola, ani przez winnicę, nie będziemy pić wód Twoich ze studni Twoich. Gościńcem pójdziemy, aż przejdziemy granice Twoje. Ale nie pozwolił Sechon Izraelowi iść przez granice swoje. I zebrawszy Sechon wszystek lud swój, wyciągnął przeciw Izraelowi na puszczę. A gdy przyszedł do Jehazy, zwiódł bitwę z Izraelem i poraził go Izrael ostrzem miecza i odziedziczył ziemię jego. Tak mamy wspomniane odnośnie narodu amoryjskiego. Amoryjczyk oznacza wybowny, bogaty w wyrazy. Oznacza człowieka, który chciałby mieć ostatnie słowo. Amoryjczyk wskazywałby na grzech, którym dość często wspominamy, na grzech pychy. Pycha jest to inaczej wyniosłość ducha. Kiedy patrzymy na pychę, to pycha może być społeczna, narodowa, rasowa, pycha klasowa. Jest to nietolerancja
pewnej grupy. Pewna grupa może się szczycić pewnymi osiągnięciami, czy to w muzyce, czy w sztuce. Może być pycha również i dóbr materialnych. Zawsze może stawiać na pierwszym miejscu to, że coś dokonała. Przychodzi mi nam na pamięć pewien król babiloński Nabuchodonozor, który wyszedł i popatrzył na wspaniałe miasto. To ja wszystko co uczyniłem, ja to pobudowałem. Ale popatrzmy, czy dosięgła go za to kara. Podobnież może braterstwo być i z nami. I z nami. W 5 księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale i 17 wersecie czytamy. Mówi, a nie mów w sercu swoim, moc moja, siła ręki mojej nabawiła mnie tych dóbr, ale pamiętaj na Pana Boga Twego, bo On dodawa Tobie mocy ku nabyciu bogactw, aby potwierdził przymierze swoje, które przysiągł ojcom Twoim. Pan dodaje mocy nabywaniu bogactw. Mówi, że ani mów w sercu swoim, że moc moja czegoś dokonała. Żebyśmy się tego pozbywali. Lecz jest może najgorszy rodzaj pychy. Pycha, która może bardzo szybko dosięgnąć nas, tak zwana pycha duchowa. Ze wszystkich najgorsza. Ta pycha zwaliła szatana, gdzie prorok Ezechiel mówi, że podniosło się serce Twoje. Uniosło się serce Jego. Ta pycha uniosła w pewnym momencie Mojżesza, że zamiast mówić do skały, to uderzył. Ta pycha może również dosięgnąć nas. Ponieważ, braterstwo, żyjemy w okresie Laodycei, a okres ten charakteryzuje chłód i pycha. To, co w objawieniu czytamy, w 3 rozdziale i 15 wersecie, że bodajżeś był zimny albo gorący, ale dlatego, żeś jaki? Letni. Stan letni. Wyrzucę cię z ust. Stan letni, stan niepożądany. Chłód. Nie zimno, ale widzimy chłód. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, 12 wersecie, mamy przez Pana powiedziane, że ten okres będzie charakteryzował, że nastąpi oziębnięcie miłości wielu. Miłość wielu. Miłość w stosunku kogo? Ale miłość ma oziębnąć wielu. Lecz mówi, jeśli wielu, to ma, że to nie dotknie wszystkich. Dlatego powinniśmy patrzeć na to, aby ta miłość nie oziębła. Bo na oziębnięcie tej miłości różne przyczyny mogą się złożyć. Ja myślę, że szczególnie przy końcu tego okresu. I szczególnie mogą nas te dotknąć przyczyny. Ponieważ żyjemy w okresie końca, można inaczej powiedzieć, żyjemy w dobie materializmu, pogoni za pieniądzem, że bardzo szybko nasza miłość w stosunku Pana, w stosunku braci może oziębnąć. Pan udziela nam przestrogi. W przypowieściach Salomonowych w 16 rozdziale i 5 wersecie, że obrzydliwością Panu jest każdy wyniosłego serca. A w 16 rozdziale i 18 wersecie mówi: przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić korzyści z pysznymi. No, wydawałoby się, jak możemy dzielić korzyści z pysznymi. Przychodzi nam z pomocą ostatnia księga Starego Testamentu i przedostatni rozdział. Tam mamy wspomniane przez proroka w 15 wersecie, że będzie taki czas, że owszem pyszne mamy zabłogosławione, ponieważ się ci budują, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą Boga, zachowani bywają. Prorok opisuje o pewnym stanie, że może nastąpić taki okres czasu, że pyszne możemy uważać za co? Za błogosławionych. Że będą oni uchodzić za takich. Oni nigdy nimi nie będą, lecz będą mogli w pewnym okresie uchodzić za takich. Lecz nie ci zostaną własnością Pana, lecz dalej prorok mówi, że własnością Pana pozostaną tylko ci, co rozmyślają o Jego świętym imieniu. Dlatego tutaj mamy wspomniane, że nie należy nigdy dzielić korzyści z pysznymi, raczej być z tymi skromnymi, uniżonego ducha. Dlatego my, jako chrześcijanie, jako naśladowcy naszego Pana, powinniśmy unikać tego grzechu, którym jest pycha. Inny naród, inny grzech, który miałby przez nas być pokonany, jest to Jebuzejczyk. Jebuzejczyk, inaczej rozdeptacz, rozdeptanie, wskazuje na gniew. Mamy wprawdzie wspomniane, że nie gniewajcie się, ale przy tym co? Nie grzeszcie. Że czasami gniew dobrze jest okazać, lecz nigdy nie należy przy tym grzeszyć. Gniew jest to gwałtowna niechęć, oburzenie, złość, wściekłość, zapalczywość. Gniew jest ojcem morderstwa, ponieważ Kain zabił kogo? Abla. Jest wspomniane, że rozgniewał się na brata swego. Gniew. Gniew sprawia, że ludzie tracą radość życia. Jeśli w nas coś takiego by się pojawiło, to natychmiast trzeba starać się z tego wyleczyć. Jeden z mężów kiedyś powiedział: stwierdziłem, że gniew jest chorobą wyleczalną, jeśli się pragnie wyleczenia. Jeśli tego wyleczenia pragnąć nie będziemy, to nigdy tego nie przezwyciężymy. Tak jak tam było wspomniane, ja ci poddam te narody, będziesz miał możliwość je pokonać, ale ty musisz coś uczynić z siebie. W tobie musi powstać chęć pokonania tego. Jeśli chęć z nas nie powstanie, to tego grzechu, tego gniewu nigdy nie pokonamy. Musi być chęć. Musi być usilne pragnienie. A nam dość często zdarza się powiedzieć: ja się nie zmienię, bo ja już taki, co jestem. A mamy się zmienić? Mamy się zmienić. Gniew ma być odrzucony, a nawet nie powinniśmy być prędcy do gniewu, ponieważ apostoł Jakub mówi w 1 rozdziale i 19 wersecie: a tak, bracia moi, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Tak nas przestrzega apostoł Jakub, że mamy być nierychli. Czy Jebuzejczycy zostali pokonani? Myślę, że jeszcze przy końcu wspomniemy, czy wszystkie te narody zostały pokonane. Ale jak czytamy w Księdze Sędziów, w 1 rozdziale i 21 wersecie, a Jebuzejczyka mieszkającego w Jerozolimie nie wygnali synowie Beniaminowi. Nie usunęli tego narodu spośrodku Jerozolimu. Podobnie i z nami. Jeśli w zupełności gniewu nie pokonamy, to będzie on nam towarzyszył przez całe nasze życie. Innym narodem, przez który możemy popatrzeć na inny rodzaj gniewu, są Feryzejczycy. Feryzejczyk oznacza jeździec, odłączony od Hananejczyka. Jeszcze o tym nie wspominaliśmy, ale powiemy później, że Hananejczyk oznacza kupca, a Feryzejczyk odłączony od Hananejczyka, odłączony od kupca. Czyli inaczej, literalnie, jakbyśmy chcieli powiedzieć, ktoś, kto jest odłączony od pewnego interesu. Bardzo dobrze by nam to wskazywał na inny rodzaj grzechu, zazdrość. Bo jeśli coś ja otracę, a ktoś się będzie bogacił, to ja bardzo szybko będę mu co? Zazdrościł. Bardzo wcześnie jest o tym wspomniane. Jest wspomniane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale i 7 wersecie. Jest tam zanotowane jedno wydarzenie. I wszczął się poswarg między pasterzami trzody Abrahamowej i między pasterzami trzody Lotowej. Mówi, Hananejczyk i Feryzejczyk mieszkał na on czas w onej ziemi. Poswarg. Zazdrość. Zazdrość czego w tym czasie była? Zazdrość pastwisk. Bo każdy z nich chciał mieć lepsze pastwiska. I myślę podobnież i z nami. Bardzo szybko może pojawić się w nas zazdrość. Zazdrość opanowała szatana. Zazdrościł on pozycji Panu Bogu. I postanowił go zdetronizować. Faryzeusze zazdrościli Panu Jezusowi, że tłumy ciągnęły za Nim. Że darzono Go zaufanie. Zazdrość zabija szczęście, radość i zadowolenie duchowe. Zazdrość jest tą chorobą naszego życia. Kiedy braterstwo popatrzymy na nas, czy czasami czegoś nie zazdrościmy? Czasami mamy pewne pragnienie posiąść podobne rzeczy, ale czasami zazdrościmy, że ktoś te rzeczy posiada, a my tych rzeczy co? Nie mamy. Więc zazdrość jako taka musi być wykorzeniona. Bo jeśli ją nie wykorzenimy, ona opanuje nasze serce i ono będzie przeszkodą do wejścia do ziemi obiecanej. W mannie, którą będziemy czytać dokładnie za miesiąc czasu, 5 września mamy taki komentarz. Jednym z wielkich wrogów, na jakich napotyka każdy chrześcijanin, jest zazdrość. Musi ona zostać natychmiast zwyciężona jako nieprzyjaciel Boga, człowieka i wszelkiej dobrej zasady. A jeśli jej obecność pokala choć na chwilę nasze serce, odwołać się należy do oczyszczającego Ducha Świętości i Miłości. Zazdrość jest nie tylko okrutna sama w sobie, lecz jej zatrute szpony z całą pewnością sprowadzą ból i kłopoty na innych. Powodując ogólne nieszczęście, doprowadzając ostatecznie do zniszczenia tych, którzy ją do siebie dopuszczają. Ostateczne zniszczenie tych, którzy do siebie dopuszczają zazdrość. Zazdrość jest grzechem w myślach, złem w umyśle, lecz niezwykle szybko prowadzi do rzeczywistego grzechu, zła uczynku. Zauważmy, braterstwo, że zazdrość jako taka jest grzechem w umyśle, lecz bardzo szybko może doprowadzić do czego? Do uczynku. Do realizowania tego, o czym myślimy. O czym rozmyślamy. Ten grzech po zazdrości powinien być usunięty. Następnym grzechem, który ma być pokonany, jest kupiec. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, że Perzejczyk może zazdrościć kupcowi, ale kupiec będzie nam wskazywał na pewien inny rodzaj grzechu. Bo Hananejczyk oznacza, jak wspomniałem, kupca i może oznaczać nam grzech nieczystości. Ja myślę, może to nie dzisiaj tak, ale kiedyś, jak kupcy robili pewne interesy, to nie zawsze te interesy były jakie? Czyste. Nie zawsze, jak siostra mówi, były to interesy uczciwe. No i ja myślę, że dzisiaj jest wiele interesów, które może i my prowadzimy, a jak wglądniemy do tego z serca, to nie wiem, czy jest to uczciwe zawsze z istniejącym prawem, obowiązującym cywilnym prawem. I myślę, że ten kupiec, czyli Hananejczyk, może nam wskazywać na grzech nieczystości. Nieczystość jest to brak czystości, brudy, bezwstyd, nierząd, nieprawość. Nas powinna cechować wręcz przeciwnie czystość. Czystość w postępowaniu i czystość, możemy powiedzieć, w naukach. W naszym postępowaniu, w naszym codziennym życiu powinna być zawsze czystość, ale również powinna być czystość i w naukach. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że mamy mieć pewną jedność. I w 4 rozdziale listu do Rzymian mamy wspomniane, do Efezjan, 4 rozdział i 1 werset. Proszę was wtedy, ja więzień Panu, abyście chodzili tak, jak przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Czyli nasze chodzenie ma cechować co? Czystość. Najpierw mówi czystość. Mówi ze wszelką pokorą, cichością, niespawliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starajcie się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Ponieważ jedno jest ciało, jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara i jeden co? Chrzest. Mamy mieć jedność. Ponieważ jesteśmy w jednej nadziei powołani, mamy tworzyć jedno ciało. Żaden człowiek nie może posiadać odrębności. Mówi apostoł, że proszę was. Apostoł zwraca się w liczbie mnogiej. Dość często może my chcemy posiadać pewną odrębność. Nie chcemy mieć pewnej jedności w naukach. Może nas pewne rzeczy nie przekonują. Cóż uczynimy? Widzimy, że dość często będziemy te nauki starać się głosić. Czy to przyniesie korzyści? Czy to otrzyma jedność? Ja myślę, że jak popatrzymy na ten werset, że jeden Bóg, jeden Pan, to wszyscy się zgadzamy. Jeden chrzest, też się zgadzamy. Lecz jedna ma być też i co? Wiara. Ale ta wiara, gdybyśmy stawili wiara w co? Ma być jedna. Ja myślę, że usłyszałbym różne odpowiedzi. Używamy takiego terminu, że ma być wiara w nauki jakie? Podstawowe, doktrynalne, fundamentalne. Lecz można by było stawić szersze pytanie. Jaka nauka jest podstawowa? Jaka jest nauka ta fundamentalna? Jedni będą uważać, że ta rzecz jest podstawową. Inni, że będą uważać, że ta rzecz jest, można popatrzeć dowolnie. I tak rozważając, że głosić może nam bardzo szybko niebezpieczeństwo, że z wolnych badaczy możemy powstać dowolni. Ja myślę, że tutaj powinniśmy mieć tą czystość w naukach. A szczególnie apostoł Paweł w liście do Żydów, ja braterstwo w pierwszym, w 11 rozdziale i w pierwszym wersecie. Bo wiemy, że wiara jest coś, co wierzymy, a oczami naszymi nie widzimy. I apostoł Paweł mówi tak: a wiara jest gruntem tych rzeczy, które się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Zauważmy, o czym apostoł Paweł mówi. Że wiara jest gruntem. Wiara jest podstawą rzeczy, których się spodziewamy. I gdybym przy tym stawił pytanie, czego się, braterstwo, spodziewamy? Królestwa. Przemiany. Czyli odziedziczenia fazy duchowej. I przyjmujemy to czym? Wiarą. Do tego jest nam potrzebna wiara. I ciekawie apostoł mówi tutaj, że tego, co się spodziewamy, że nie tego, co było, ale to, co ma przyjść, co nastąpić. Rzeczy niewidzialnych. To jest podstawą. I trzeba przyjąć to wiarą. Potrzebna nam wiara, aby posiadać tą czystość w nauce i otrzymać jedność. Innym narodem, który miał być pokonany, a który mógłby nam obrazować pewien rodzaj grzechu, są Jebuzejczycy. O, przepraszam. Jest Chetejczyk. Chetejczyk, który miał być pokonany. Chetejczyk oznacza przerażony, bojaźliwy. Wskazywałby nam to na pewien rodzaj grzechu, jak, o jakim Pismo Święte mówi, obżarstwo. W Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, dwudziesty pierwszy rozdział, a trzydziesty czwarty werset. A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by na was przyszedł ten dzień. Pan tutaj mówi, aby strzec się. Można by to powiedzieć na zbytnie staranie o doczesność. Strzec się. Najpierw rozmyślać o tym, co jest w górze. Tu jest pokazane przez obżarstwo. Ktoś kiedyś tak powiedział, że zbyt duży kul brzucha zwalnia wrażliwość ducha. Co to oznacza? Jeżeli będziemy bardzo dbali o sprawy doczesne, nie będziemy mieli tej wrażliwości na rzeczy duchowe. Nie będziemy, to nam może odebrać tą wrażliwość na rzeczy duchowe. I to jest dla nas wielkie niebezpieczeństwo. Że powinniśmy na pierwszym miejscu stawiać rzeczy duchowe. Innym narodem, innym grzechem, który może, ma być pokonany, jest Gergezejczyk. Oznacza nam to na mężów twierdzy. Wskazuje nam to na pewne lenistwo. Kiedy nadciąga wróg, wszyscy, którzy chcą się schronić, uciekają do pewnej twierdzy, której wróg co? Nie zdobędzie. Bądź na przyszłość, aby się budują pewnego rodzaju twierdze. I kiedy znajdą się w danej twierdzy, uważają, że wróg nam już niczego nie zrobi. My jesteśmy bezpieczni, jesteśmy otoczeni grubym murem. Już nam nie grozi żadne niebezpieczeństwo. To nam może wskazywać na lenistwo, na opieszczałość. To co to oznacza? To może nam oznaczać, że możemy dojść do pewnego stanu serca, że posiadamy tak mocną wiarę, tak przemieniliśmy nasz charakter, że wróg nam już niczego nie uczyni. Możemy być bardzo spokojni i to nas może doprowadzić do lenistwa. Lenistwo, może tak po części, jest przedstawione w przypowieściach. W przypowieści o mądrych, nieroztropnych pannach. Gdzie byśmy widzieli tam to lenistwo? Że na swoją drogę mądre panny wzięły z sobą co? Olej. A te drugie nie wzięły na zapas oleju. I nieraz z nami my chcemy tak, bardzo być nieraz wygodni. Nic z sobą nie nieść, prawda? A co to jest? No nieraz trzeba powiedzieć po imieniu, że jest to lenistwo. Jest bardzo również, można się dopatrzyć w innej przypowieści, w tym samym rozdziale, w przypowieści o talentach. Ja myślę, że ta przypowieść jest znana. Ja może dość często w swoich rozważaniach do tej przypowieści nawiązuję. Bo jeśli nawiązuję do tej przypowieści, może nie widzę braterstwa wtedy, że coś wam grozi, ale widzę w tej przypowieści siebie. Że mnie może coś w życiu zagrażać, że mnie może zagrażać niebezpieczeństwo. Bo jeśli cokolwiek z tego miejsca mówię, to chciałbym to zastosować przede wszystkim do siebie. I w przypowieści tej mamy wspomniane, ta przypowieść w braterstwie jest znana, jest to przypowieść o talentach. Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i dał im dobra swoje. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, a drugiemu 1. Każdemu według przymnożenia. I zaraz precz odjechał. A przyszedłszy on, który wziął 5 talentów, robił nimi i zyskał drugie 5. A także i on, który wziął 2, zyskał ten drugie 2. Ale ten, który wziął 1, szedłszy wykopał dół w ziemi i skrył pieniądze pana swego. Tamci coś czynili, a ten, który miał 1, nic nie uczynił. Nasuwałoby się pytanie, czy jeśli by miał 5, mógłby coś uczynić? Dlaczego pan posłużył się tym przykładem, że ten 1 talent został zakopany? Widzimy braterstwo. Ja myślę, że to nie są specjalne jakieś talenta, które pan rozdaje, ale są to nasze naturalne zdolności, które posiadamy. Ale kiedy mówimy, idę o Panie, abym czynił wolę Twoją, oddajemy Panu wszystko, nasz talent, jaki posiadamy. Czy to talent pieniędzy, bogactwa, czy wymowy, czy jakiejś innej zdolności, to wszystko składamy Panu Bogu w czym? W ofierze. I od tego czasu Pan mówi do nas. Ja od Ciebie tego nie chcę. Ja Tobie to pozostawiam. Ty odpowiednio tym, co? Szafuj. I nikt z nas, bracia, nie może powiedzieć, że nie ma talentu. Bo jeśli by nie miał talentu, to nie byłby tutaj na tej sali. Coś ma w sobie, że się tutaj znalazł. Ale ta przypowiedź mówi, bo ktoś wymagałby od kogoś, kto ma więcej talentów, to musi więcej co? Pracować. Ale ja, jeśli mam 1, to ja już mogę cichutko w kąciku siedzieć i nic nie muszę co? Robić. I bardzo szybko można w stan lenistwa popaść. Istnieje...